Dzień dobry, witam Państwa. Dziś rozmawiamy z europosłem Adamem Jarubasem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, kiedy Ukraina może spodziewać się umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską? Słyszeliśmy o tym, że do końca czerwca może się taka umowa pojawić, ale wciąż różne głosy są wśród unijnych państw.
Wydaje się, że jest konsensus wokół tego, żeby dać takie zielone światło i otworzyć Ukrainie drogę do starania się o członkostwo. To jest oczywiście bardzo złożony proces. My sami pamiętamy, że od wniosku, który wówczas składał rząd Waldemara Pawlaka w 1994 roku do faktycznej akcesji zeszło 10 lat, czyli to bardzo, bardzo wiele trzeba było zrobić, zwłaszcza w zakresie dostosowania prawa, zamknięcia tych 29 wówczas rozdziałów negocjacyjnych. No, mamy świadomość tego, że dzisiaj sama umowa stowarzyszeniowa, czy rozpoczęcie tak naprawdę faktycznie dostosowywania prawa, całej struktury administracyjnej, ustawodawstwa ukraińskiego z uwagi na te okoliczności wojny, pewnie będzie takie oczekiwanie, żeby to się działo szybciej, z uwagi, że jest to też taki akt polityczny o znaczeniu właśnie takim geostrategicznym, że Europa to również Ukraina i że dzisiaj Ukraińcy biją się również o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polaków, Europejczyków. Więc no, jest to taka ekstraordynaryjna sytuacja, bo nie ma czegoś takiego jak szybka ścieżka integracyjna. Tego nigdy do tej pory w historii nie trenowano. I ja sobie wyobrażam, że na początek pewnie może być ustalony taki rodzaj ścisłej współpracy z Ukrainą, takiej konfederacji na początek, w wielu wymiarach polityki energetycznej, polityki spójności, handlowej. To się już dzieje, bo przecież Ukraina ma specjalne traktowanie i dzisiaj specjalną taryfę ulgową do eksportu chociażby na rynek europejski. Także no, jak to się szybko zadzieje, będzie też zależało od tego, czy wszystkie państwa, czy wokół tego właśnie strategicznego kierunku ukraińskiego wszystkie państwa opowiedzą się na tak.
No właśnie, panie pośle, ale tutaj pojawiają się dwie kwestie. Jedna to taka, że Rosja bardzo wyraźnie i stanowczo mówi o tym, że żadne państwo byłego Związku Radzieckiego, tak to nazwijmy, nie życzy sobie Rosja, żeby stało się członkiem Unii Europejskiej, a już w ogóle o stowarzyszeniu z NATO to w ogóle nie ma mowy. Czy państwa, nazwijmy to tak, starej Unii, tego głosu Rosji się nie przestraszą?
Ja się o głosy starej Unii może mniej boję, natomiast bardziej się boję o głosy chociażby Węgier, które do tej pory były jednym z najmocniej blokujących ten szósty pakiet sankcji, czyli najbardziej dotkliwe sankcje na Rosję, które mogą Rosję najbardziej zaboleć, czyli w zakresie eksportu ropy. Węgry mają też z Ukrainą dosyć napięte relacje o Zakarpacie, więc wyobrażam sobie, że to Węgry mogą być jednym z państw, które będą blokować rozszerzenie Unii, a jeśli chodzi o stronę traktatową, to właśnie Rada Europejska, czyli szefowie państw, muszą jednogłośnie podjąć taką decyzję. Także no, pewnie wokół tego będzie tutaj się toczyła gra dyplomatyczna i jak mówię, mniej boję się o Europę Zachodnią, jak tutaj o te bardziej powiązane też, czy tak naprawdę może równie, ale w inny sposób powiązane państwa, jak chociażby Węgry, które mogą blokować tę akcesję.
Panie pośle, wspomniał pan już o szóstym pakiecie sankcji, no to zostańmy chwilę przy tym temacie. Zakłada on między innymi najpierw odchodzenie od ropy, do końca roku ma być to redukcja zakupów przez Unię Europejską do 90% nawet. Tam jest wyłączenie rurociągów, pobierania ropy z rurociągów przez Węgry, Czechy i Słowację, a także odłączenie tych głównych, największych rosyjskich banków od systemu SWIFT. Czy ten pakiet, ten szósty już z kolei pakiet, wreszcie przyniesie długo oczekiwany efekt?
No do tej pory rzeczywiście ten główny efekt sankcji nie został osiągnięty, bo wszyscy oczekiwalibyśmy, że to skłoni Rosję do zaprzestania działań wojennych. Myślę, że to oczywiście wywiera nacisk, bardzo mocno jest dotkliwe dla rosyjskiej gospodarki. Dochody z eksportu ropy mają największy odsetek, przekraczają te dochody z eksportu gazu, więc to może być najbardziej dotkliwe. Ja mam nadzieję, że tutaj wbrew temu, co jeszcze sygnały trafiały do nas wczoraj, że Węgry będą blokować te sankcje. Jak mówię, one muszą zostać podjęte jednogłośnie przez wszystkie państwa członkowskie i chociażby to, że Węgry domagały się tutaj specjalnego traktowania i możliwości reeksportu rosyjskiej ropy jeszcze nie przez pół roku, ale przez 3 lata, no tworzyło takie warunki, że wiele państw było oburzonych, no bo jak pozwolić Węgrom na to, żeby mogły sprzedawać, nie tylko kupować nie tylko dla siebie, ale jeszcze odsprzedawać innym przez 3 lata, czyli można by było wyobrazić sobie sytuację, że w Polsce będziemy dalej kupować rosyjską ropę na stacjach MOL, których przybędzie za moment zgodnie z transakcją Orlenu z MOL-em, warunkami przejęcia Lotosu, więc to jest sytuacja karygodna, na którą nie można wyrazić zgody i mam nadzieję, że w tym finalnie przyjętym, cały czas jeszcze negocjowanym pakiecie 6 państwa członkowskie nie pozwolą Węgrom na takie nierówne traktowanie i de facto ugrywanie jeszcze na handlu rosyjską ropą swoich interesów. W tym świetle też cała transakcja przejęcia Lotosu przez Orlen połączonym tym wariancie sprzedaży części stacji dla MOL-u no wydaje się po prostu bardzo ryzykowna dla polskiego monopolisty.
Panie pośle, to zostańmy przy unijnych pieniądzach jeszcze na chwilę, a konkretnie przy pieniądzach na polski program, na polski KPO. Pan chyba na Twitterze zamieścił taki wpis, że z powodu opóźnień negocjacji i tak dalej, tych wszystkich komplikacji związanych z otrzymaniem tych pieniędzy, Polska straciła 1 mld zł. Jak to możliwe?
No, te pieniądze tak naprawdę przecież powinny zacząć pracować już rok temu, kiedy większość państw europejskich miała już wynegocjowane i uruchomione środki z KPO. Polska również miała możliwość wykorzystania 13% z całej kwoty 260 wówczas dostępnych miliardów złotych już, żeby pracowały w gospodarce. No niestety na skutek uporu i tutaj targów wewnątrz obozu rządzącego ten licznik pokaże, którą nałożył Trybunał Sprawiedliwości, no, generował te kary po 1 000 000 euro dziennie i rzeczywiście z tych kar przez ten okres urosło już prawie 1 000 000 000 zł, które zostaną po prostu odliczone od polskiego rachunku, więc je na skutek takiego głupiego uporu naszej władzy rządzącej po prostu straciliśmy.
Panie pośle, i tą nadzieją musimy naszą rozmowę zakończyć. Czas naszego spotkania dobiegł końca. Moim gościem był europoseł Adam Jarubas. Dziękuję uprzejmie.
Pozdrawiam serdecznie.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.